O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oczywiście tematy inwestycyjne, porozmawiamy o tych największych i nieco mniejszych inwestycjach, porozmawiamy o innych kwestiach, wszystko związane z naszym miastem.
Jest.
A w drugiej części naszego programu tradycyjnie pytania także od naszych słuchaczy. I tak się zastanawiam, panie prezydencie, tematów inwestycyjnych jest bardzo dużo, to może zacznijmy od tych dobrych informacji, czyli od rozstrzygniętych, od rozstrzygniętego przetargu. Czyli przetarg na ulicę Staszica, tak?
Tak. Mamy wybranego wykonawcę na ulicę Staszica. To firma, która już w Gorzowie miała doświadczenie, Infracom. Mam nadzieję, że tutaj poradzi sobie z tą robotą. Tam nie, to nie jest jakaś skomplikowana praca, bo przede wszystkim wymieniamy chodniki, wymieniamy nawierzchnię. Powiedzmy, że odświeżamy tą drogę, bo nie ma potrzeby wymiany, nie wiem, kanalizacji i tak dalej, ale odświeżenie jest bezwzględnie konieczne. To jest po prostu poważny remont. No i oby poszło to sprawnie.
Oby bez niespodzianek podziemnych, tak?
Tak, tutaj nie powinno być większych problemów. Pamiętajmy o tym, że jeszcze obok zaraz wykonawca wchodzi na ulicę Dunikowskiego, więc też tam będzie, myślę, że też niedługo podpiszemy umowę, bo to już jesteśmy na końcówce negocjacji i Dunikowskiego również wchodzimy, więc to trochę równoległe drogi, ale jakoś sobie z tym musimy poradzić, bo to też na Staszica spowoduje pewne utrudnienia. Mhm. No tak jest, że jak się robi, to utrudnienia muszą być.
Utrudnienia, tym bardziej, że niedaleko kolejne utrudnienia czekają na kierowców. Pytają mieszkańcy Gorzowa o ulicę Myśliborską. Pamiętają wcześniejsze daty, jeśli chodzi o termin oddania tej drogi wojewódzkiej, jakby nie patrzeć do użytku. Pierwsze informacje mówiły o 31 marca. Sprawdziłem faktycznie.
Tak jest.
To skąd data 30 czerwca, pytają słuchacze.
No a teraz już myślę, że końca sierpnia, takie minimum. Skąd? No przede wszystkim, że na takich budowach zawsze wychodzą jakieś problemy. No, jeden z takich, o których ja wiem, problemów, który pojawił się na ulicy Myśliborskiej, to, że gazociąg leżał nie na tej głębokości i nie w tym miejscu, w którym powinien, a nie można sobie tak po prostu, my to nazywamy kolizją, występuje kolizja, czyli jest coś, co nie występuje w dokumentacji i nie można sobie później tak, przychodzi wykonawca, mówi dobra, to przesuwamy, to trzeba do tego zrobić dokumentację. To był gazociąg średniego ciśnienia, do tego trzeba specjalistycznego sprzętu, no i przede wszystkim zrobić dokumentację na to, żeby ten gazociąg przesunąć. I takich elementów są to drobiazgi. Jak widać, roboty trwały. To nie jest tak, że na Myśliborskiej roboty stanęły, ale te drobne kolizje powodowały wydłużenie poszczególnych prac. No i to się kumuluje. Niestety taka sytuacja, jakbyśmy budowali drogę w polu, nie byłoby tego problemu. Tutaj w mieście takie problemy są, bywają. Ważne, że robota idzie do przodu, że no tutaj nie ma większych trudności. Myślę, że do końca wakacji, może tam do końca września zostanie zrobiona i przygotowujemy kolejny etap, ale to już od nowego roku mamy finansowanie i w przyszłym roku lecimy dalej, bo Myśliborska to jest ten odcinek, to jest dopiero początek robót tak naprawdę, bo trzeba ją dociągnąć nie tylko do węzła z S3, ale dalej również zmodernizować w kierunku Baczyny, więc...
To jest początek tej drogi, można powiedzieć.
Tak, jest, poważny.
Panie prezydencie, i początek remontu ulicy Kazimierza Wielkiego, tego akurat się nie możemy na razie doczekać.
No
czwarty przetarg, jak dobrze liczę, nam się szykuje.
Tak.
Ostatnia oferta była o 9 milionów większa niż planowano miasto.
Tak, to jest duży kłopot. Planowaliśmy na 10 milionów złotych, mamy 5 milionów dofinansowania i tak naprawdę wiemy o tym, że ulica jest bardzo ważna, że ją trzeba zrobić, ale nie dajmy się zwariować. No gdzieś 19 milionów, czyli blisko 100% więcej, To jest naprawdę dużo. Będziemy rozmawiać jeszcze z wykonawcami. Ten rynek jest dynamiczny. To tak jak było z DK22. Były w ostatnich dwóch przetargach kwoty po 100 milionów, ponad 100, chyba 108 w przedostatnim. Trochę poczekaliśmy, trochę się udało gdzieś tam też rozmawiać z wykonawcami, zachęcić do przystąpienia i mamy 74 miliony.
Ale i tak kilkanaście więcej, tak?
No
milionów,
tak, oczywiście, że
szacowano.
Tak. Oczywiście, że tak, bo mamy świadomość tego, że jest wzrost cen spowodowany przede wszystkim brakiem ludzi do pracy, fachowców, ale też, co jest chyba najistotniejsze, to ogromnymi zamówieniami na różnego rodzaju materiały. Dzisiaj w kolejce po rozjazdy torowe czeka się półtora roku. Na niektóre materiały budowlane, takie wydawałoby się banalne, ale kruszywo.
Kruszywo ściąga się podobno z Niemiec, ale i tak już zaczyna brakować.
Dokładnie. Do tego stopnia, że rozmawiałem niedawno z jednym z producentów lokalnych, producentów materiałów budowlanych i powiedział, że do końca tego roku nie przyjmuje już żadnych zamówień, ewentualnie na połowę roku przyszłego, więc no to o czymś to świadczy. To dobrze. Z jednej strony oczywiście my się
martwimy. Ale to świadczy o tym, że wcale kolejna propozycja nie musi być tańsza.
No nie musi być, nie musi być, może będzie w granicach rozsądku. No, nie było takiej sytuacji, że ktoś daje 100% więcej do tej pory. A tym bardziej, że wiemy, że na poszczególnych elementach tabeli elementów rozliczeniowych są przekroczenia takie radykalne, że nie wiem, coś miało kosztować 50 zł, a w ofercie jest 500 zł. To w ten sposób to nam taka oferta po prostu nie pasuje, nie możemy tego przetargu rozstrzygnąć.
Czyli czekacie, a kiedy kolejny przetarg?
No mam nadzieję, że niedługo, że pod koniec sierpnia go ogłosimy, bo to też patrzymy na sytuację na rynku. To, co nam się, patrzymy na inwestycje, które u nas się kończą, powiedzmy u sąsiadów. Jak się trochę luzuje sytuacja, wtedy wypuszczamy kolejny przetarg, mając nadzieję, że któryś z wykonawców stanie do tego przetargu.
A kiedy ruszy inwestycja DK22, o której pan wspomniał już? Wykonawca, tak naprawdę to klamka zapadła, tak?
Tak, wykonawca już jest wybrany. Lada dzień, dosłownie nie wiem, czy jeszcze jutro podpiszemy, czy w przyszłym tygodniu podpiszemy tą umowę na DK22. I to jest przetarg, zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, więc najpierw wykonawca będzie musiał to zaprojektować i później dopiero weźmie się za budowę. Ale pewnie prace przygotowawcze, nie wiem, czy na jesieni, czy na wiosnę już ruszą, bo pewne prace będzie można już wykonywać, tak żeby też rozłożyć ten ciężar robót. No i jak będzie dokumentacja? No myślę, że to jest nie wcześniej jak przyszłe wakacje, kiedy te roboty tak ruszą. Poważnie, na 22.
Wspomniał pan o rozjazdach tramwajowych. Nie wiem, czy przypadkowo, czy nie, ale właśnie mieszkańcy, media społecznościowe zauważyły, że pojawiły się rozjazdy przy nowych torowiskach i to są rozjazdy z odzysku, tak?
Niektóre tak. Niektóre rozjazdy zostawiamy, tam, które są dobre, niektóre kupujemy nowe. No to wszystko zależy od danego miejsca. Nie ma sensu, jeżeli coś jest coś dobrego, no to nie będziemy tego wyrzucać. To są gigantyczne pieniądze, więc tu trzeba byłoby indywidualnie co do każdego metra sprawdzić. Jak są były wymieniane niedawno, to po co płacić za nie?
Ulica Sikorskiego. Ostatnio miałem okazję zaobserwować turystów, a może trudno nazwać te osoby turystami. W każdym razie nie mieszkańców Gorzowa, robiących sobie zdjęcia przy ulicy Sikorskiego. Mówią, nigdzie wcześniej czegoś takiego nie widzieli. Szeroki front robót z jednej strony, a z drugiej strony mówią, no strasznie zakorkowane, znaczy strasznie zablokowane miasto, nie wiadomo, którędy jeździć. Więc to jest jakby pytanie wielowątkowe, bo też od mieszkańców miasta mamy pytanie, czy warto było na tylu odcinkach ruszać z robotami, czy nie można było tego zrobić troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o etapy?
O, tym bardziej, tym częściej sobie zadaję to pytanie, im częściej, im bliżej jest do wyborów.
Tym bardziej, że chodzi o tą samą firmę, tak? Czy warto było wpuszczać firmę na kolejny odcinek, skoro jeszcze nie skończyła wcześniejszego?
Tak, ale są różnego rodzaju roboty, więc jeżeli firma schodzi z jednego odcinka, bo na przykład wykonała już jakieś prace przygotowawcze, jest ekipa wolna, to no warto, żeby szli ciągiem. Weszli na roboty te torowe na Jancarza, zrobili to bardzo szybko, przed terminem, bo miałem robić w 2 tygodnie, zrobili w 8 dni, może 10. Okazuje się, że są takie elementy, w których ta firma Trakcja jest bardzo mocna. Zresztą chyba przedwczoraj wraz z ministrem infrastruktury podpisano, Trakcja podpisała umowę na budowę szczecińskiej kolei metropolitalnej. To jest potężny kontrakt za pół miliarda złotych i z jednej strony trochę się obawiamy, że tak
tam
potężny
będzie
kontrakt,
front robot, tak?
Tak, ale z drugiej strony to też jest dla nas duża nadzieja, że Trakcja przechodzi na tą zachodnią stronę Polski ze swoimi robotami. Więc też będzie miała tutaj więcej ekip, więcej ludzi do pracy.
No bo... tak, bo widzimy odcinki Sikorskiego, gdzie jest brak akcji. No, droga rozkopana i wiatr wieje.
Tak, są dni, że ja sam się irytuję, bo widzę, że jest faktycznie pusto. A drugiego dnia wpada, nie wiem, 5 ekip i zasuwają. Tego tutaj do końca nie mogę zrozumieć. Oczywiście nasi, łącznie z panią prezydent Surmacz, cały czas mobilizują, mówiąc delikatnie. A kto zna panią prezydent Surmacz, wie, jak wygląda mobilizacja w wykonaniu pani prezydent. To pani prezydent mobilizuje ich do tej pracy. No i już wiem, że już w odwodzie jest wejście na kolejny etap, na kolejny odcinek przy katedrze bezpośrednio, na ten, który będzie odcinkiem deptakowym, no bo pewne roboty już muszą się posuwać dalej. Jak schodzimy z tych najniżej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, to trzeba wchodzić w dalsze obszary miasta.
Mhm. Czyli tak, ale mobilizacja tylko słowna i to wszystko, co
nie,
możemy?
Nie, to ja tak mówię w dużym.
Bo możemy zwołać też mieszkańców, będą kibicować, nie. Tak jak to miało miejsce przez moment na Walczaka.
Myślę, że mieszkańcy tutaj kibicują na co dzień. Natomiast ta mobilizacja, to tak mówię w dużym cudzysłowie, bo naprawdę mocno i inspektora nadzoru, i kierownika budowy tutaj, no, nie mogę użyć pewnych słów, dopingujemy, żeby te roboty szły szybciej. Jest sporo ekip, to jeszcze nie jest takie tempo, jakbyśmy chcieli. Jeszcze też denerwuje mnie to, że faktycznie wychodzę z pracy, nie wiem, najwcześniej myślę, że 17, a tu już nikogo nie ma. To też można byłoby inaczej zorganizować. Wydaje mi się, sądząc po tym, jak jest to duża firma, jak dużo ma kontraktów, że akurat na tym kontrakcie trochę brakuje organizacji pracy. To zobaczymy, na ile będą się poprawiać.
W takim razie zmieńmy temat. Schodzimy z dróg. Teraz inwestycja już w kulturę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie zarządzało i finansowało Gorzowski Kwartał Kultury. To już jest pewne, panie prezydencie. Mieliśmy taką informację, ma dojść do porozumienia, tak? Pomiędzy miastem a ministerstwem.
Wydaje mi się, że tu prezydent Słuchak troszeczkę się pospieszył z taką informacją.
Nie ma tu kropki nad i.
Nie ma kropki nad i. Jesteśmy już zdecydowanie bliżej. Rozmawiamy na ten temat z ministerstwem już od dłuższego czasu. W momencie, kiedy nie było, okazało się, że nie ma możliwości finansowania przebudowy, czy budowy w ogóle Kwartału Kultury i nowych szkół artystycznych. Wtedy też podjęliśmy rozmowy z ministerstwem na temat przejęcia szkół. I faktycznie, co się okazuje, jest taka możliwość. Rozmawialiśmy z dyrekcją naszych szkół artystycznych i wola po stronie szkół artystycznych również jest, bo dyrektorzy wiedzą, jak wyglądają, jakimi środkami mogą dysponować szkoły.
Miałyby być połączone w jedną szkołę.
Miałyby być, tak, to jest takie docelowe marzenie i idea ministerstwa. Natomiast ważne, że tak, że jest to zgodne z opiniami środowiska. Ważne, że mamy doświadczenie i wiemy, jak wyglądają szkoły ministerialne w Polsce, bo ministerstwo wiele takich szkół prowadzi.
Jak wyglądają, bo my, szczerze mówiąc, mamy już informacje od nauczycieli, którzy boją się, że stracą pracę, że w związku z tym, że dwie szkoły zamienią się w jedną szkołę, że tutaj zabraknie miejsc po prostu.
Nie, spokojnie. Myślę, że tutaj o tym to przede wszystkim dyrektorzy placówek już doskonale wiedzą i te dyskusje gdzieś tam się toczyły. Niemniej jednak jakby o takiej zmianie będziemy rozmawiać w kontekście 1 stycznia 2020 roku, więc tu jeszcze mamy dużo czasu do dyskusji. Moim zdaniem, zresztą no taka jest, takie jest założenie, że szkoły mają na tym zyskać. I jest na to ogromna szansa, bo te pieniądze, które ministerstwo przeznacza, są lepsze. No i też rozmawiamy na temat tego, żeby ministerstwo od razu te obiekty, które my szkowaliśmy na kwartał kultury, przygotowało i zmodernizowało, i tam już powstał kwartał kultury. Mhm.
Czyli kiedy decyzja?
Decyzję, no zobaczymy, chcielibyśmy, żeby było jak najszybciej, bo to też i nam, i ministerstwu daje...
Powiedzmy sobie szczerze, kłopot z głowy, tak, dla władz miasta?
Kłopot jak kłopot. Dla nas największym kłopotem jest nie samo utrzymanie i subwencja oświatowa, bo ona jest tutaj na przyzwoitym poziomie dla szkół artystycznych, tylko to, co się dzisiaj dzieje z budynkami. Mhm. Jeżeli ministerstwo, a jest taka wola, i tutaj też podziękowania dla pani minister Elżbiety Rafalskiej, bo pani minister nam pomaga w tym projekcie. Jeżeli jest taka wola ze strony Ministerstwa Kultury do tego, żeby te obiekty wyremontować, przystosować, zainwestować w miasto, co by nie było pewnie kilkanaście milionów złotych, to jest dobra informacja. Nam się nie udało, Ministerstwo Kultury nam nie chciało tych pieniędzy przyznać. Jeżeli samo prowadzi, taka szansa jest. No i to jest dobre rozwiązanie.
I tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o pierwszą część naszego programu. Wracamy za chwilę do rozmowy z panem prezydentem. Druga część, a w niej pytanie od państwa już za chwilę.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Wracamy do rozmowy z prezydentem Gorzowa, Jacek Wójcicki w naszym studio. Są telefony już od naszych słuchaczy, więc nie tracąc czasu odbieramy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Witam serdecznie. Ja mam takie właśnie dwie sprawy. Pierwsza sprawa, to chciałbym na antenie podziękować panu Jurkowi Synowcowi, że Cylon, jak to się mówi, będzie grał przeciw Lidze. Licencję załóżmy i to wszystko załóżmy zrobił, że super.
Jest też nowy prezes.
Panie prezydencie, kończy się lipiec i jak tam sytuacja z Grand Prix? Dziękuję.
No właśnie, czekamy.
Bardzo.
Czekamy, bo już odpowiadam. W naszym imieniu te rozmowy podjął prezes Stali, pan Maciej Zmora, więc czekamy w tej chwili na to, co BSI powie. Przed nami będą na pewno negocjacje, ale obawiam się niestety, że może być w tym roku niełatwo, bo mamy tak, mamy chętnych na Grand Prix, mówi się oczywiście o Wrocławiu, mówi się o Łodzi.
O Częstochowie.
O Częstochowie, więc...
Może Leszno.
Właśnie, konkurencja jest dosyć spora. Zobaczymy, na ile, że tak powiem, budżety miast wytrzymają. Tu sytuacja jest taka, że my z panem prezesem mniej więcej, powiedzmy, wykalkulowaliśmy, podaliśmy jakąś kwotę szacunkową, o której możemy rozmawiać. No i BSI ma się do tego odnieść w najbliższych, myślę, że dniach. Poczekamy, bo w tej chwili piłka po stronie BSI.
Więc wszystko, co do tej pory oficjalnie można powiedzieć, to jest właśnie to, bo nieoficjalnie mówi się o jakichś przełomach, o jakichś...
Nic, nie, to naprawdę, to ja nawet ja nie wiem,
nie
może...
Nie potwierdzić takich
informacji. Nie, absolutnie nie mogę takich informacji potwierdzić, może pan prezes coś więcej wie o tym, że jakby warto było, że to jest impreza, która naprawdę przynosi nam i sporą frekwencję gości, kibiców, no i jest o niej głośno. Myślę, że kibice pokazują swoją obecnością, że naprawdę warto to Grand Prix organizować.
Kolejna runda zbliża się dużymi krokami. Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, ja mam takie do pana pytanie, ale odnośnie tematu z ubiegłego tygodnia, bo nie byłem w stanie dodzwonić się do redakcji Radia Miejskiego. Mhm. I brzmi ono następująco. Willa Paukrza została sprzedana. No, powiem panu szczerze, nie jest to dobra decyzja. Ja przynajmniej panu tego nie zapomnę przy urnie wyborczej. Jak dyskutuję wśród znajomych, również ludzie tego panu nie zapomną, bo za 1/5 sprzedać takie sreberko rodowe, nieliczne już w tym mieście, To jest raz, a dwa, czy powiedział pan takie zdanie, że miasto nie miało pomysłu na tą willę. Jak to jest, że prywatny inwestor ma naprawdę bardzo czytelny i prosty pomysł na to, żeby to funkcjonowało, a miasto nie? Bo skoro miasto nie ma pomysłu, to znakiem tego, że miasto nie ma osób fachowych i fachowo pan mi nie dowodzi. To jest pierwsze pytanie, a drugie, czy za opóźnienia na ulicy Sikorskiego, nie tylko na ulicy Sikorskiego, też będzie pan teraz zwalniał wiceprezydentów, tak jak to miał w przypadku wiceprezydenta Radzińskiego za Kostrzyńską, bo przecież wiadomo, że pan go zwolnił, a nie on sam odszedł, to już wszyscy wiedzą, tak? Tylko czy pan będzie konsekwentny i też pan będzie zwalniał? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Co do drugiego pytania, to są pana przypuszczenia. Konsekwencje wobec przede wszystkim wykonawców wyciągamy oczywiście na bieżąco i przede wszystkim to, co jest chyba najistotniejsze, to podnieśliśmy kary, później troszeczkę zmniejszyliśmy, bo też wystraszyliśmy wykonawców, ale one są dzisiaj umiarkowane, takie, które powodują, że no nie opłaca się spóźniać z terminami, ale są obiektywne opóźnienia. No i nikt absolutnie za obiektywne opóźnienia nie będzie ponosił konsekwencji. Co do pierwszego pytania, mówiąc o tym, że miasto nie ma pomysłu, mówiłem o tym i prosiłbym też, żeby przekazać swoim znajomym właśnie, jeżeli pan słuchasz, nas jeszcze słucha, że miasto jest instytucją, jednostką samorządu terytorialnego. My nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, my nie możemy prowadzić sobie hotelu, nie możemy prowadzić biznesu, bo jest to niezgodne z prawem. My moglibyśmy tam, nie wiem, mieć dom kultury, nie wiem, pałacyk ślubów, bo takie były pomysły. Pomysły na to, żeby w pięknej przestrzeni zabytkowej prowadzić jakąś instytucję, jest mnóstwo. Nie ma pomysłu na to, skąd wziąć pieniądze. O tym mówiliśmy już przy okazji tego, że staraliśmy się o dofinansowanie na willę Janego, chociażby staraliśmy się dofinansowanie na remont katedry. Jeżeli dzisiaj rząd i ministerstwo nie widzi pieniędzy, nie widzi możliwości finansowania remontu katedry i nie dostaliśmy 16 milionów, o które walczyliśmy, no to z całym szacunkiem, ale również nawet no i o willę Janego, no do willi Janego też nie dostaliśmy dofinansowania. No to co mówić o kolejnej willi Pałksza? Tak też jest, że sama wartość nieruchomości...
Ale jeśli chodzi o willę Pałksza, nie było tutaj próby jakby znalezienia źródła finansowania, tak?
Nie, oczywiście, że nie, no bo widzimy już, co się dzieje z innymi zabytkami. I wiemy też, jakie są koszty tego remontu. Dzisiaj to jest kilkadziesiąt milionów złotych, więc to nie jest... Jeżeli tutaj nasz słuchacz ma o to pretensje, to zachęcałbym do tego, żeby poszukać racjonalnego sposobu, bo trzeba w to włożyć gigantyczne pieniądze. To jest kilkanaście milionów, może kilkadziesiąt nawet złotych, o czym mówił tutaj pan prezes firmy Silker, że takie pieniądze przygotowuje na to, żeby ten obiekt wyremontować. Jak mielibyśmy wytłumaczyć naszym choćby rodzicom, których dzieci chodzą do szkół, szkoły są w bardzo opłakanym stanie, bo to są wieloletnie zaniedbania, że remontujemy willę, żeby zrobić tam, nie wiem, pałacyk ślubów na przykład, a nie remontujemy szkół. To jest kwestia wyboru. Jeżeli byśmy byli dzisiaj, jeżeli nie mielibyśmy takich zapóźnień w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej, to pewnie byśmy dzisiaj podjęli decyzję, że tak, zostawiamy. Tylko każdy rok dla nas trzymania tego obiektu to są dodatkowe koszty. To jest wywalanie ponad 100 tysięcy złotych na utrzymanie tego obiektu. A poza tym ten budynek mimo wszystko niszczeje, więc jeżeli jest dzisiaj inwestor prywatny, który chce zainwestować, to on tej willi stąd nie zabierze. Ona nie wyjedzie, stąd ona tu będzie zawsze. Jeżeli jest dzisiaj taka funkcja, taką funkcję.
Przykłady z naszego miasta pokazują, że budynek kupiony przez prywatnego inwestora niekoniecznie musi...
No tak, ale to też nie
być wyremontowane i cieszyć Gorzów.
Nie do mnie pretensje, to nie byłem wtedy prezydentem, kiedy podpisywano takie umowy, a umowy były po prostu niekorzystne dla miasta. Tu nie dosyć, że się zabezpieczyliśmy terminami, możliwością odkupienia, to mamy jeszcze wpisaną hipotekę, która zostanie zdjęta dopiero w momencie, kiedy obiekt zostanie wyremontowany. Więc
kiedy inwestor wywiąże się.
Wywiąże
tak,
się ze wszystkich, tak, oczywiście, więc z naszej strony my jesteśmy zabezpieczeni w pełni, naprawdę. No i cóż więcej powiedzieć. Cieszę się, że obiekt będzie remontowany, że trafił w dobre ręce. Mam nadzieję, że będziemy dumni z tego obiektu, bo my nie bylibyśmy w stanie po prostu sami go wyremontować.
Jest z nami kolejny słuchacz, odbierzmy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja mam pytanie dotyczące jednego miejsca, trzy sprawy, a mianowicie ulica Wróblewskiego, za parkingiem przyjaciół Strusia jest rodarnia Smakosz. I
może bez nas, dobrze? Nie będziemy tutaj.
Rodarnia śmietnikowej między budynkiem Wróblewskiego 37 a 39, taki krótki łącznik do ulicy Pułaskiego. I tam przy remoncie ulicy Wróblewskiego firma tak zrobiła spad, spływ wody, że naprzeciw tej altanki zbiera się woda do około 10, przy normalnym deszczu około 10 centymetrów. To jest jedna sprawa. To jest bumer zrobiony. Druga sprawa, ten odcinek ulicy, to jest około 20 metrów, jest niczyj. Przy remoncie Wróblewskiego tam nikt, firma nie kiwnie palcem. Przy remoncie Pułaskiego tego odcinka też nikt nie robi. Czy jest jakieś dziury do załatania. A trzecia sprawa, przy wjeździe od ulicy przez tą uliczkę Moździutką z Pułaskiego na Wróblewskiego jest naprzeciw lustro. I kiedy jeszcze firma pracowała, zgłaszałem do pracowników firmy, żeby to lustro ustawili. Ono pokazuje bardziej przeciwną stronę chodnika, budynki, ten pas zieleni, a nie pokazuje jezdni aż do zakrętu. Następnie.
Tam zdaje się doszło do wypadku niedawno, prawda?
Zgłaszałem do miejskiego inżyniera ruchu. Za miesiąc następny raz, za następny miesiąc jeszcze raz. No już teraz 4 miesiące i zero reakcji. To lustro. Jak było źle ustawione, tak jest. Prosił, żeby ta sprawa była załatwiona.
Jeśli dobrze pamiętam, tam doszło nawet do wypadku, prawda? Jeśli dobrze pamiętam.
Tak, tak, ale to było. No, było.
Jakiś
tak.
czas temu, okay. tak. Dziękujemy
ale
bardzo.
Ale to może akurat nie z winy lustra.
Jasne. Okay. Dzięki serdecznie.
Tak, to była nadmierna prędkość jednego z kierowców.
Dużo takich bardzo szczegółowych spraw, ale oczywiście my sobie tutaj audycję zapisujemy i odsłuchujemy, więc spokojnie sprawdzimy temat. Lustro na pewno poprawimy. Co do spadków i tego odcinka sprawdzimy, bo to może być jakaś kwestia własnościowa nieruchomości, bo czasami tak jest, że część jest, nie wiem, w pasie drogowym, część jest własnością spółdzielni, wspólnoty czy kogokolwiek innego. Trudno mi się odnieść do tego. Jakby kojarzę miejsce, ale samego wjazdu nie znam na tyle, więc postaram się jakoś odnieść. No przede wszystkim to myślę, że odniesieniem będzie kwestia poprawienia tego lustra, no i jakiejś ingerencji w to, co się stało z tą wodą, ale to sprawdzimy.
Odbierzmy zatem ostatni dzisiaj telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie znowu odnośnie dzików. Ten to temat będę drążyć chyba, nie wiem, do końca prezydentury, pana prezydenta, bo nie mogę tego zrozumieć, kiedy prezydent obiecuje, że zatrudnił firmę, że są postawione pułapki, nie wiem gdzie, bo chodzę tutaj po osiedlu i nie mogę sobie tego umiejscowić.
A mówimy o osiedlu? Ulica Parkowa, tak?
Tak, tak, tutaj i okolice Parkowa. One już są tak zuchwałe, że w biały dzień wręcz chodzą. I proszę powiedzieć, panie prezydencie, ile dzików zostało odłowione? I nadal nie rozumiem, dlaczego firma się nie zajmuje tą sprawą, którą pan prezydent twierdzi, że wynają firmę.
Dziękuję.
No ja nie mogę tego. Jeszcze jedna sprawa. Tak. A propos lustra. Ja właśnie poprzedni słuchacz też poruszał tą sprawę, więc ja też poruszę. Zgłaszałam tutaj z ulicy Ptasiej. Już drugi tydzień czekam na ustawienie. Jest to moment nie bardzo niebezpieczny, bo nie ma widoczności. Są bardzo daleko krzaki zarośnięte. Poza tym nasza, że tak powiem, kultura jazdy taka jest, jaka jest. Prędkość jest teraz nadmierna, bo jest remontowana nawierzchnia tutaj akurat na ulicy Warszawskiej. No i niestety, nawet niektórzy nie wiedzą, że jest tam wyjazd.
A mam pytanie, czy tam lustro było? Czy
było. Jest i było już kilkakrotnie, nie tylko przeze mnie zgłaszane, że jest nieustawione i jest naprawdę niebezpieczne.
Okej, bo to tylko to jeżeli było, to nie będzie problemu, to je ustawimy, bo jeżeli nie
czy
ma...
Czy ono
no to
jest źle ustawione w tej chwili, czy w ogóle nie ma?
Nie, jest. Ono jest nadal, z tym, że jest popękane. Tam ktoś chyba próbował strzelać do jakiegoś, nie wiem, śrutu czy z czegoś. Jest
może
popękane,
do dzików,
ale,
nie.
Ale możliwość chociażby ustawienia, bo naprawdę Może pan sobie sprawdzić.
Okej.
Tak niebezpiecznie.
Dziękujemy.
Graniczy z cudem, że tam jeszcze nie.
Jasne. Dziękujemy za sygnał.
Dzięki serdecznie. Już odpowiem. No, ja mam informację, bo sam, że tak powiem, nie śledzę dzików, ale mam informację od moich pracowników, że te odłowy się tu od strony ulicy Podmiejskiej Bocznej odbywały. Wiem, że zwiększaliśmy środki w budżecie na odłowienia, więc no, mam nadzieję, że jeszcze uda się jakoś je odłowić. Mamy trochę problem z tym, bo problem jest taki, że na terenie Polski panuje afrykański pomór świń, jest zakaz przemieszczania świń i dzików również, więc to nam sprawia trochę kłopotów, a poza tym, że no, jakby na terenie miasta nie wolno dokonywać odstrzałów, więc to jest takie trudne, że my tak naprawdę... Szczególnie na osiedlach, więc my tak naprawdę musimy je wywieźć na drugi koniec osiedla. I to jest ten kłopot.
Miasta.
Miasta, tak, na drugi koniec miasta.
Może właśnie są wywożone na drugi koniec osiedla i wracają.
Trudno mi powiedzieć. Postaram się sprawdzić ten temat i dać, jeżeli nadal będzie, to dać informację następnym razem.
Bo to kwestia nie tylko estetyki, bo rzeczywiście dziki tutaj robią spustoszenia, jeśli chodzi o trawniki i tak dalej, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.
Jak najbardziej.
Więc do tematu będziemy wracać. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki gościł w naszym studiu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.